Komentarze Radia Gdańsk.
Punktualnie 9:09, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj razem ze mną wydarzenia bieżące będą komentować Karol Gac, portal dorzeczy.pl i tygodnik do rzeczy. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
I Kamil Kusier, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, zacznijmy może od wczorajszej decyzji Senatu. Senat nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Za uchyleniem Grodzkiemu immunitetu głosowało 47 senatorów, 52 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Jak to można skomentować? Czy tej decyzji Senatu można było się spodziewać takiej właśnie, ale co to świadczy o Senacie, Karol Gac?
Decyzji rzeczywiście można się było spodziewać, a przynajmniej chyba większość komentatorów spodziewała się takiej decyzji. Być może, i to jest chyba jednak pewnym zaskoczeniem może być fakt, że mimo wszystko w końcu zajęto się tą sprawą, bo ja przypomnę być może naszym słuchaczom, że ponad 420 dni Senat blokował, czy raczej marszałek Grodzki blokował głosowanie nad tym wnioskiem nad uchyleniem immunitetu.
Słynny licznik Grodzkiego.
To prawda. Być może myślano, że sprawę uda się zamieść pod dywan. No nie udało się. I ta sprawa rzeczywiście co jakiś czas wracała, ciążyła nad marszałkowi Grodzkiemu, ciążyła Platformie, więc najwyraźniej postanowiono sprawę przeciąć. Ale biorąc pod uwagę charakter zarzutu, bo my mówimy tu o zarzutach stricte korupcyjnych i zdaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury, no marszałek Grodzki miał przyjmować łapówki. Wydaje mi się, że dużo lepszą sytuacją byłoby to, gdyby marszałek Grodzki po prostu udowodnił swoją niewinność w sądzie, a tak chowa się za immunitetem, mówiąc kolokwialnie. To oczywiście zła sytuacja dla niego jako trzeciej osoby w państwie, przecież marszałka Senatu, zła dla Senatu jako Izby Wyższej, której senatorowie chronią tak naprawdę, bo taki będzie przekaz i taki jest wydźwięk tego głosowania, chronią swojego marszałka. Na marszałek Grodzki, przypomnę, na początku próbował w ogóle bagatelizować sprawę, wykpiwać atakowo przecież te dziennikarzy werbalnie, straszył pozwami, potem sprawę próbował przemilczeć, no ale chyba przemilczeć się tego nie da, więc myślę, że ta sprawa będzie się już mimo wszystko ciągnąć za marszałkiem Grodzkim, mówiąc kolokwialnie, no ale zły sygnał, bo jednak mówimy o sprawie stricte korupcyjnej i immunitet wydaje się nie do tego powinien służyć.
To pytanie do Kamila Kusiera. Czy w tym przypadku zadziałała tak zwana doktryna Neumana, która mówi o tym, że jeżeli jesteś w Platformie, no to wtedy będziemy cię bronić jak niepodległości, nawet jeżeli popełniłeś jakieś karygodne czyny?
Myślę, że nawet bardziej niż niepodległości tak naprawdę. Trzeba się zastanowić, czy o niewinności, tudzież o skazaniu powinien decydować Senat, czy sąd po rozważeniu zarzutów prokuratury. Tutaj tak naprawdę senatorowie Koalicji Obywatelskiej wyszli przed szereg, zdecydowali za prokuraturę, za sąd, nawet za ewentualnych obrońców marszałka Grodzkiego, który w mojej ocenie powinien dla dobra sprawy, dla dobra nawet wizerunku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zrzec się immunitetu, stanąć przed sądem i wówczas udowodnić swoją niewinność.
Tomasz Grodzki mówi o tym, że w ten sposób, chcąc uchylić jego immunitet, Prawo i Sprawiedliwość chciało doprowadzić do tego, że przejmie Senat. Karol Gac, jak pan to ocenia?
No biorąc pod uwagę polityków Platformy Obywatelskiej, tego typu tłumaczenia nie dziwią, bo oni zazwyczaj mówią albo o jakimś ataku politycznym, albo o zemście politycznej. Teraz oczywiście marszałek Grodzki próbuje się też wplątać w to wszystko politykę. No tego polityka wydaje się tutaj nie ma nic do rzeczy, albo nie ma zbyt dużo do rzeczy, ponieważ mówimy o zarzutach stricte korupcyjnych. To nie są jakieś zarzuty, które nie wiem, można by określić mianem dęty. No w sytuacji, w której prokuratura czy CBA dysponują zeznaniami świadków pod nazwiskiem, którzy twierdzą, że wręczali łapówki marszałkowi Grodzkiemu, że wręczali koperty z pieniędzmi. To wszystko zostało zarejestrowane pod nazwiskiem i prokuratura twierdzi, że takich dowodów jest wiele. No to nie wiem, czy można tutaj mówić wyłącznie o polityce, ale nawet jeśli przyjmując ten tok rozumowania, to ja przypominam, że to cały czas opozycja ma większość w Senacie. Oczywiście opozycja sejmowa, rzecz jasna. Ona oczywiście nie jest ta większość jakaś duża, ale tutaj trzeba też pamiętać o tym, że i Prawo i Sprawiedliwość w Senacie ma swoje problemy, chociażby nawiązuje tutaj do senatora Jackowskiego, więc oczywiście ta większość senatka jest jeszcze bardziej podzielona niż gdy marszałka Senatu wybierano i ta układanka też jest krucha z punktu widzenia sejmowej opozycji i być może Platformie nie udałoby się już przeforsować swojego kandydata tak prosto, ale myślę, że to jest dosyć naciągana teza, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście tak bardzo chciało przyjąć Senat, no to myślę, że jednak uciekałoby się do innych sposobów, zwłaszcza, że no, właściwie mówimy już o kolejnym przecież roku. No, wyborów parlamentarnych ostatnio minęło już trochę czasu, za rok będą kolejne, no więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jednak aż tak tego Senatu nie pragnie. To zresztą pokazała praktyka polityczna, że Senat nie jest aż tak ważny, innymi słowy w tym sensie, że on nie blokuje procesu legislacyjnego. On może go opóźniać, ale raczej nie blokuje, jeżeli już, pomysłów Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze, panowie, zmieńmy temat. Kilka dni temu ujawniono notatkę byłego ministra skarbu Aleksandra Grada z rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. A z dokumentu wynika, że wśród trzech firm, które zostały dopuszczone do procesu sprzedaży Lotosu, gdańskiego Lotosu, były dwie firmy tak naprawdę rosyjskie i jedna węgierska z dużymi udziałami ówcześnie w rosyjskimi, czyli węgierski MOL. I pytanie do Kamila Kusiera. Co by się dzisiaj wydarzyło, jak by dzisiaj wyglądała sytuacja, gdyby w 2011 roku Lotos został sprzedany Rosjanom?
Myślę, że odpowiedź jest prosta. Bylibyśmy kompletnie uzależnieni od surowców rosyjskich, od wpływu gospodarki rosyjskiej tak naprawdę na kształtowanie tego, co dzieje się w Polsce. Warto mi się w kontekście sprzedaży Lotosu przypomnieć też głosowanie w 2013 roku, kiedy koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u zagłosowała przeciw inicjatywie społecznej, żeby zablokować sprzedaż Lotosu. Teraz politycy Koalicji Obywatelskiej stają frontem do działań rządu, działań Orlenu w kontekście sprzedaży Lotosu, a tak naprawdę nie pamiętają tego, co robili 7-9 lat temu, kiedy sami próbowali sprzedać Lotos, wypchnąć go z Polski tak naprawdę w obce ręce, w rosyjskie ręce, a później w przypadku, tak jak wspomniałem, głosowania, żeby zablokować tą sprzedaż Rosjanom, między innymi Donald Tusk głosował przeciwko.
Głosował przeciwko i swoim partyjnym kolegom między innymi.
Dokładnie tak.
To pytanie do Karola Gaca o to, czy to nie jest jeden z pretekstów do tego, żeby jednak powołać komisję do spraw zbadania kontaktów Donalda Tuska z Rosją za czasów jego rządów?
Aż tak daleko chyba bym nie szedł, ponieważ no, komisję śledczą na ogół powołuje się w nieco innych przypadkach, aczkolwiek nie ulega dla mnie wątpliwości, jakby tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że koalicja po PSL była najbardziej prorosyjskim rządem w Polsce po 89. Znaczy, biorąc pod uwagę praktykę rządów, także deklaracje ówczesnych ministrów, polityków Platformy Obywatelskiej, to jak szukano zbliżenia z Rosją, to jak twierdzono, że chcemy Rosji taką, jaka ona jest, przez słowa Donalda Tuska, to jak działano na rzecz zbliżenia z Rosją. To jak przecież, i tu już nie mam na myśli chociażby słynnego kontraktu gazowego podpisanego przez Waldemara Pawlaka, ale też szereg mniejszych decyzji albo mniejszych gestów, które być może opinii publicznej umknęły albo już zatarły w pamięci, jak chociażby odprawa ambasadorów polskich, na którą został zaproszony Siergiej Ławrow, i to było już po katastrofie smoleńskiej. Ówczesny szef MSZ-u Rosji, znaczy też obecny szef MSZ-u Rosji, no, przybył na zaproszenie ówczesnego szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. No, robi się to wyłącznie wobec naprawdę bardzo bliskich sojuszników, no a nie powinno się robić tego wobec jego państwa jak Rosja, więc dla mnie nie ulega najmniejszych wątpliwości, że po prostu te działania były stricte działaniami prorosyjskimi. Być może one wynikały także z ówczesnego trendu politycznego, także na Zachodzie. Pamiętamy przecież, że Donald Tusk prowadził także politykę bardzo proniemiecką i to Niemcy były tym politycznym patronem Donalda Tuska, więc po prostu szukano zbliżenia z Rosją, ale mimo wszystko to był też szerszy trend w Europie. Pomimo tego, co twierdziła ówczesna opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, co oczywiście później się potwierdziło o Rosji, no, na Zachodzie, ale także w Polsce wiele środowisk nie chciało tego słyszeć, nie chciało tego widzieć, zamykały na to oczy i uszy, a skutki znamy wszyscy.
No właśnie, to pytanie do Kamila Kusiera. Czy to była polska polityka, czy to była polityka niemiecka?
Myślę, że w kontekście polityki prowadzonej przez Platformę Obywatelską możemy powiedzieć i o polityce prorosyjskiej i proniemieckiej tak naprawdę. Ten okres bym podzielił tak naprawdę na okres sprawowania władzy przez Donalda Tuska. Okres, kiedy był premierem, to była bardziej polityka prorosyjska, ale z tym takim akcentem niemieckim. Później jego wyjazd do Unii Europejskiej, do Brukseli, odwrócił te trendy bardziej proniemieckie. Także tak naprawdę myślę, że obydwie odpowiedzi tutaj będą właściwe.
No ale widzimy przecież, to jeszcze dopytam właśnie, bo widzimy, jak zachowują się Niemcy teraz w przypadku wojny na Ukrainie. Zwlekały najpierw z pomocą, teraz zastanawiają się nad tym, w jaki sposób mają pomagać, czy w ogóle mają pomagać.
Myślę, że patrząc na politykę niemiecką w kontekście Ukrainy, warto też spojrzeć na wewnętrzne problemy w Niemczech i tak naprawdę na lokalne wybory, gdzie opcja Olafa Scholza tak naprawdę traci mocno poparcie, traci swoje landy. I w kontekście tutaj polityki stricte już polskiej, myślę, że doskonale to też pokazuje, że ukierunkowanie polityki stricte do polityki Niemiec, do polityki Angeli Merkel z perspektywy czasu był dużym błędem.
To pozostając przy wojnie na Ukrainie, pojawiła się wczoraj taka informacja, że pod skrzydłami wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina powstaje konkretna oferta dotycząca tego, co Polska może zaoferować w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy. I w tej odbudowie mają uczestniczyć nie tylko spółki Skarbu Państwa nasze, które już zadeklarowały konkretną pomoc, ale także firmy prywatne. I pytanie do Karola Gaca, czy to oznacza, że Polska po raz kolejny staje się takim liderem właśnie w pomocy Ukrainie? Nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy, ale już zadeklarowaliśmy pomoc w odbudowie tego kraju.
Bez wątpienia tak, ale myślę, że tutaj Polska po prostu patrzy długofalowo, ale także praktycznie, no bo każdy wie, że Ukraina będzie potrzebować pomocy, pomocy także finansowej, ale będzie potrzebować też pomocy w odbudowie kraju. I to, co robimy dla Ukrainy, cała ta pomoc na różnych poziomach, geopolitycznym, międzynarodowym, ale także bardzo praktycznym, pomoc humanitarna, przyjęcie uchodźców, pomoc jeśli chodzi o uzbrojenie i amunicję, to wszystko będzie procentować, bo to się będzie przekładać na kontakty polityczne, na relacje polityczne i myślę, że Polska będzie bardzo ciepło odbierana. Już jest bardzo ciepło oczywiście odbierana na Ukrainie, ale myślę, że Ukraińcy po prostu będą o tym pamiętać także w czasie, gdy wojna się skończy. I tutaj drzwi będą szeroko otwarte dla polskich firm, państwowych, prywatnych i po prostu będzie to także okazja dla Polski. Mam nadzieję, że tutaj polski rząd będzie tej sprawy pilnował i pilotował, by nie było tak, bo tu niestety do głosu dochodzi jednak także realizm, by nie było tak, że Polska będzie tutaj pomagać, bo to jest oczywiste, a na końcu liderem odbudowy będą Niemcy, bo przecież Niemcy, pamiętamy i wiemy, jaką mają politykę i miały politykę wobec Rosji i wobec Ukrainy, więc miejmy nadzieję, że po prostu polski rząd nie da się tutaj wypchnąć tej sprawy, ale niezależnie jednak od tego myślę, że te polskie wysiłki i polskie działania są po prostu widziane i doceniane przez stronę ukraińską i myślę, że nie tylko przez ukraińską, no ale oczywiście czas i praktyka polityczna pokaże.
Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej, to jest praktycznie pewne, nie wiadomo, czy jeszcze podczas wojny, czy już po wojnie. I nastąpi pewnie, kiedy wojna się zakończy, nastąpi takie pewnie przesunięcie wektorów bardziej na wschód od strony Niemiec. Czy taka właśnie deklaracja polskiego rządu, polskich polityków Prawa i Sprawiedliwości może świadczyć o tym, że Polska będzie starała się objąć tą rolę lidera tutaj nie tylko we wschodniej Europie, ale w całej Unii Europejskiej? Kamil Kusier.
Ja odnoszę wrażenie, że Polska nie tyle stara się o rolę lidera tej części Europy, ale jest tym liderem tak naprawdę tej części Europy, co pokazują nie tylko działania rządu w kontekście wojny na Ukrainie, ale też chociażby działania Grupy Wyszehradzkiej i cała polityka prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym kontekście.
To jeszcze na koniec pytanie do Karola Gaca. Czy we wrześniu trafią do nas pieniądze z Funduszu Odbudowy, tak jak twierdzi chociażby rzecznik rządu Piotr Müller?
Wiele na to wskazuje i wydaje mi się, że w końcu mamy ten długo oczekiwany finał czy koniec tego politycznego serialu, który obserwowaliśmy od miesięcy, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten serial był na życzenie Brukseli, bo Bruksela bezprawnie, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, traktatowej zablokowała te środki. Teraz prawdopodobnie będziemy mieli jej odblokowanie. W przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu ma zostać w końcu przegłosowana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Myślę, że już w tym momencie rzeczywiście będziemy mogli mówić o zakończeniu tego przydługiego serialu. Pytanie, czy to będzie zakończenie całego serialu, czy tylko pierwszego sezonu i czy nie czeka nas być może za jakiś czas powtórka z rozrywki, kolejne żądania o charakterze politycznym ze strony Komisji Europejskiej. O tym się przekonamy, ale mam nadzieję, że pieniądze popłyną w końcu do naszego kraju, bo nam po prostu te pieniądze są potrzebne, choć nasza gospodarka i tak poradziła sobie bardzo dobrze z pandemią koronawirusa. To pokazują wszelkie dane makroekonomiczne, ale nie jest tak, że te pieniądze się nie przydadzą. One się przydadzą także wobec wojny na Ukrainie i tego wszystkiego, co ona generuje.
No przydadzą się przede wszystkim na pomoc uchodźcom, bo nie mamy nadal pieniędzy z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej, właśnie z takiego funduszu, który miał być dedykowany krajom, które pomagały uchodźcom. Przypomnijmy, że w Polsce, przez Polskę przejechało 3,5 miliona Ukraińców. Mieszka w Polsce nadal ponad 2 miliony, więc te pieniądze, ten fundusz powinien zostać uruchomiony, Kamil Kusier.
To, że powinien być uruchomiony, to jest pewnik, ale myślę, że trzeba się zastanowić, w jaką grę gra Komisja Europejska. Warto wspomnieć, że tak naprawdę kwestie praworządności podnoszone, czy to w kontekście funduszy dla uchodźców, czy funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, tylko i wyłącznie w przypadku Polski zostały wpisane jako warunek konieczny, który musi się znaleźć w tym planie odbudowy.
No właśnie, tak to wygląda. Karol Gac, portal do rzeczy.pl i tygodnik do rzeczy. Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia wszystkim życzę.
Kamil Kusier, Dziennik Bałtycki, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.